Pan poseł Böselager.
Thank you, Chair. This is not a regular debate.
Dziękuję. Nie jest to zwyczajna debata, nie jest to zwyczajna propozycja. Tu chodzi o fundamentalne kwestie. Jestem dumny i cieszę się, że mogę żyć w tym momencie, kiedy my, Parlament Europejski, staramy się zmienić Unię Europejską, a musimy ją naprawić, bo jest celem ataków. Może nie widzimy pęknięć w murach, ale słychać walenie młotkiem ze strony prawicy, która stara się osłabić Unię. I jeżeli popatrzymy nieco dalej na zewnątrz, zobaczymy, jak Viktor Orban ściska dłoń Putina, kiedy ten w tym samym czasie zabija obywateli Ukrainy. To jest to oczywiste. Spójrzmy na Zachód. Widzimy znowu w Stanach Zjednoczonych skrajną prawicę, która rośnie w siłę. Więc ja apeluję, musimy poczuć się do odpowiedzialności, musimy zrozumieć ten historyczny moment, w którym żyjemy i zagłosować za zmianą, za naprawą Unii Europejskiej, by była w stanie działać i żyć przez kolejne 50, 100, 200 lat. Panie pośle Böselager, czy przyjmie pan niebieską kartę? Tak.
Tutaj nazwisko Orbana. Państwo cały czas mówicie, że wszystkiemu winne są Węgry, Polska, Polska, Węgry, Węgry, Polska. Polska jako kraj zgłosiła propozycję do 10. pakietu sankcji, żeby ograniczyć handel diamentami z Rosją. Putin zarabia dzięki handlowi diamentami z Rosją rocznie około 300 milionów dolarów. Kto blokuje handel diamentami z Rosją? Orban? Nie. Polska? Nie. Belgia. Dlaczego pan nie atakuje?
Zatem jestem bardzo zadowolony, że niedługo pewnie zakończy się oskarżanie Polski o cokolwiek. To jest bardzo pozytywna zmiana. Z mojej perspektywy musimy zapewnić sprawne działanie na poziomie unijnym. Niektóre państwa blokują sprawy, decyzje, które są we wspólnym interesie całej Europy. I nie chodzi o to, by pozbawiać parlamenty krajowe kompetencji. Chodzi o to, by sprawy europejskie były decydowane na poziomie europejskim przez Parlament Europejski. Dziękuję. Zapraszam pana Antonio Maria Rinaldiego. Ma pan głos.
Presidente, colleghi, la proposta di...
Panie przewodniczący, koledzy, koleżanki, propozycja zmian traktatowych to wynik pracy małej grupy posłów z większości za drzwiami zamkniętymi po roku. Nasza grupa ID była specjalnie wykluczona z tego od samego początku. Wspaniały, cóż za wspaniały przykład demokracji. Decydujemy o kompetencjach Unii Europejskiej. Przede wszystkim na przykład propozycja zniesienia jednomyślności w Radzie w tak ważnych dziedzinach jak polityka fiskalna czy polityka zewnętrzna. Zniesienie jednomyślności w Radzie, czyli mechanizm głosowania, w którym jakikolwiek państwo członkowskie może zablokować decyzje, które są sprzeczne z jego interesami, to jest naprawdę bardzo niebezpieczna propozycja, żeby to znieść. To rozpocznie proces rozmontowania suwerenności krajowej. To będzie skonfiskowane i jeszcze do tego będzie to poddane pod ogólne referendum i zewnętrzne łączenie odgórne będzie zastąpi to, co mieliśmy dotychczas. Właśnie ojcowie założyciele Unii przewidzieli metodę głosowania na zasadzie jednomyślności po to, żeby nie było takich jakichś knowań czy takich blokowań, takich bloków, które będą wszystko blokować. Jeżeli nie będzie możliwości oponowania poszczególnych państw wobec takich decyzji, straci Unia Europejska popularną legitymację i to będzie fiasko całkowite. Jesteśmy za Europą, która gwarantuje prawdziwą demokrację i uzasadnione interesy krajowe także. Nie może być współpracy takiej, która polega tylko na jedności elit, jej krzewieniu nierówności, zubóstwienia ludzi i podziału między prawdziwymi narodami. A przecież suwerenność do narodów właśnie należy. Dziękuję.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, Europa to różne narody, różne kultury, różne tradycje i różne języki. W pewnym momencie państwa europejskie postanowiły ze sobą współpracować, żeby zapewnić swoim obywatelom większe bezpieczeństwo, współpracę i większy dobrobyt. ale umówili się na to, że będą to robić z poszanowaniem własnej suwerenności i różnorodności. I tak narodziła się Unia Europejska. Dzisiaj na tej sali była mowa o obywatelach europejskich. Nie ma czegoś takiego jak europejskie państwo, mimo że w tej chwili większość liberalno-lewicowa próbuje wmówić Europejczykom, że z troską pochyla się nad ich sprawami. Nie. To Europejczycy mają prawo decydowania o tym, jak będą wychowywać swoje dzieci, czego te dzieci będą się uczyły w szkole, jak będą się bronić wtedy, kiedy za ich granicą będzie wróg. Natomiast naszym interesem jest budowanie takiej Unii Europejskiej, która będzie silniejsza poprzez właśnie to, że będzie szanowała państwa członkowskie, szanowała różnorodność i budowała jedność w tej różnorodności.
Pan Gilles Le Breton, proszę bardzo.
Chers collègues,
drodzy koledzy, sprawozdanie proponuje modyfikację traktatów europejskich w kierunku federalistycznym, wyciągając jasne wnioski z zasady nadrzędności. O czym będę właśnie dzisiaj mówić? Unia Europejska twierdzi, że jej ustawodawstwo ma pierwszeństwo również przed konstytucjami europejskimi. Od lat 70. CUE tak działa, jakby przypadkiem 5 tygodni po śmierci generała de Gaulle'a to ruszyło. Konstytucje krajowe to jest wyraz suwerenności narodu. Nic nie może być wyżej stawiane w hierarchii norm. Nie można zastępować demokracji oligarchicznym reżimem. Nie chciałbym, by wykorzystywano takie podejście rzekomo oświecone. I mówię, że naród francuski też tego nie chce. Potwierdził to, odrzucając w referendum w 2005 roku projekt europejskiej konstytucji oparte na zasadzie nadrzędności prawa Unii. Jeżeli chcemy reformować traktaty w kierunku federalistycznym, to proszę i rzucam Państwu wyzwanie, by zorganizować krajowe referenda w tym przedmiocie. Następny mówca, pan Sean Kelly, pan Anthony Comin i Olivieres. Proszę.
Thank you, Chair.
Dziękuję, panie przewodniczący. Trzeba zwiększyć legitymację demokratyczną Unii Europejskiej. W tym celu parlament musi mieć prawo inicjatywy ustawodawczej, jak wszystkie parlamenty tego świata. Musi być w stanie współstanowić prawa. Konieczne jest także to, żeby wzmocnić rolę parlamentu i komisji w wyborze szefowej czy szefa Komisji Europejskiej, by wzmocnić jej legitymację demokratyczną i żeby była prawdziwa władza wykonawcza w Unii Europejskiej w osobie Komisji. To jest właśnie demokracja i trzeba także zreformować politykę, wspólną politykę podatkową i tylko wtedy będziemy mieć prawdziwy system podatkowy w Europie, który dziś jest naprawdę bardzo potrzebny, nieodzowny. Więcej demokracji bezpośredniej, czyli więcej referendum i więcej subsydiarności. Należy brać pod uwagę parlamenty regionalne również. I wreszcie konieczne rozszerzenie na wschód nie będzie mogło zostać zrealizowane, jeżeli nie wyeliminujemy zasady jednogłośności w polityce zagranicznej. Nie może być jednogłośności po rozszerzeniu, jak już teraz przy 27 państwach jest bardzo trudno, co dopiero jak będzie tych państw 33 czy 36. Bez tych reform rozpocznie się po prostu upadek Unii Europejskiej, więc stawka w tej grze jest naprawdę historyczna.
Proces decyzyjny w Unii Europejskiej ma ponad 20 lat. Nie było wtedy pandemii, nie było wojny na naszych wschodnich rubieżach, nie było kryzysu energetycznego i konieczności harmonizacji niektórych elementów polityki energetycznej. Mało komu przychodziło do głowy, że członkostwo Ukrainy i może Mołdowy w Unii Europejskiej jest za rogiem. Świat się zmienia. Unia także musi się zmieniać. Dyskusja na temat reform jest konieczna. Dziś dyskutowany głos Parlamentu Europejskiego brzmi donośnie i idzie daleko. Dla niektórych za daleko. Ale zamiast bezrozumnych krzyków o utracie suwerenności, należy spokojnie rozważać te ewentualne zmiany. Jedno jest pewne. Zacieśnienie integracji europejskiej, a takie byłyby konsekwencje ewentualnych zmian traktatowych, uczyni gangrenę polityczną w stylu Polski Kaczyńskiego czy Węgier Orbana mniej prawdopodobną. Ale z tego powinniśmy się tylko cieszyć.
Miss Madame Samira Rafaela, the floor is yours.
Pani Samira Rafaela, proszę.
Projekt europejski nie został jeszcze zakończony. Stoimy przed wyzwaniem, aby ta polityka była bliższa obywatelom. Obywatel jest naszym szefem i to znaczy, że proces decyzyjny musi się zmienić, musi być reformowany. Polityka musi zbliżyć się do obywatela, tak aby obywatele czuli, że są reprezentowani. Potrzebujemy większej przejrzystości, więcej demokracji, więcej mechanizmów, na których będziemy mogli się wesprzeć. Walka z dyskryminacją, prawo do aborcji. To tylko kilka przykładów. Teraz nadeszła taka dynamika w Europie, by zmienić traktaty, by się otworzyć na to, by dostosować się do czasów, by przejść do postępowych praw, ideałów. My w parlamencie musimy odejść od nieefektywnego sposobu podejmowania decyzji w Radzie. I bardzo ważne jest, aby chronić wszystkich podstaw Unii Europejskiej. Te prawa muszą być mocno osadzone w traktatach. Dziękuję. A teraz głos zabierze poseł Krasnodębski.
Panie przewodniczący, panie komisarz, może byśmy zaczęli od ustalenia faktów. Widzę, że kolega Verhofstadt trochę się wyłączył, więc chciałem się do niego zwrócić. No, pan mówił o błędach w polityce unijnej, dlatego mówił pan o konieczności zmiany traktatów. Otóż te błędne decyzje nie były podejmowane w wyniku działalności często tu przywołanego Viktora Orbana, tylko przez większość. Kto wpływał na politykę europejską? Kto chciał się otwarcia granic dla nielegalnych imigrantów? Kto chciał przyjaźni z Putinem? Kto uprawiał politykę Wandel durch Handel? My czy te państwa? Kto do końca jeszcze trwa wojna dzwonił do prezydenta Putina? Kto zmniejszał obronność przemysłu, zdolności obronne przemysłu naszego kraju? No, bądźmy szczerzy. Teraz państwo mówią, państwo zaproponowali teraz propozycję, mówiąc, że to jest kompromisowa. No jaki to jest kompromis? Jaki to jest kompromis? To jest grupa Spinelliego, która zaproponowała swoją wizję Europy. Koledzy Gerharda Schrödera, koledzy Angeli Merkel, koledzy Erika Honeckera i popierają to koledzy Wojciecha Jaruzelskiego. Dziękuję bardzo.
Vielen Dank, Herr Kollege Krasnodębski. Herr Kollege.
Bardzo dziękuję panu Krasnodębskiemu. Panie pośle Krasnodębski, panie pośle, czy pan zgadza się na pytanie ze strony pana Kohuta?
Dann spricht nun.
Nie, w takim razie głos ma pani poseł Pietikainen, proszę.
Euroopan unioni on perustettu parantamaan ihmisten hyvinvointia.
Unia europejska została ustanowiona, by poprawić warunki życia ludzi. I by wesprzeć lobby. Potrzebujemy więcej uprawnień w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej.
Siirryttävä normaaliin päätöksentekojärjestelmään kaikissa keskeissä.
Zatem musimy wprowadzić standardowy proces decyzyjny we wszystkie obszary polityki. musimy mieć normalne podejmowanie decyzji, większością kwalifikowaną w Radzie. Jest to konieczne, ponieważ rozszerzenie nie będzie możliwe bez reformy procesu decyzyjnego. Jakkolwiek by to nie było trudne, jedną z opcji jest sprawienie, by jest wprowadzenie zmian w obszarze euro, a następnie wszyscy, którzy chcieliby do tego dołączyć, mogliby to zrobić. Dziękuję. Teraz pani Czech, minuta.
Koleżanki, koledzy, kryzys ekologiczny, napięcia geopolityczne, rosnące nierówności, to ogromne wyzwania ponadgraniczne. I nie ma tu odpowiedzi portugalskich, węgierskich czy niemieckich. Potrzebujemy odpowiedzi europejskich i nasze instytucje nie są do tego przystosowane. Dlatego potrzebna jest zmiana traktatowa, możliwie szybko. I mamy wizjonerskie propozycje przed nami. Wyobrażam sobie dynamiczną, proaktywną Unię, która autonomicznie podejmuje decyzje, która jest finansowana, która ma własne zasoby. Wyobrażam sobie jeszcze bardziej żywą demokrację z przewodniczącym bezpośrednio wybieranych wyborach. Wyobrażam sobie Unię, która ma uprawnienia w zakresie zdrowia czy polityki edukacyjnej. Tak, i ma też wspólną armię. Taka Unia działałaby dla obywateli. I ci, którzy mówią o naruszaniu suwerenności narodowej, to co mają na myśli? Nie, oni mają na myśli słabą Europę, gdzie obywatele nie mają nic do powiedzenia. Słabą Europę, która nie broni zasad. Europa może tworzyć własny los. Musimy mieć odwagę, by to zrobić i odnówmy Europę. Dziękuję.
Otóż przestańcie udawać, że chodzi wam o dobro Europy. Ten projekt traktatu zrobiony jest według paragrafu 7 niemieckiej umowy koalicyjnej. Mianowicie ma powstać państwo europejskie, bo jak tam czytamy, Niemcy muszą wziąć większą odpowiedzialność za Europę. Ja wam przypomnę, że za każdym razem, kiedy Niemcy chcieli wziąć większą odpowiedzialność za Europę, kończyło się to katastrofą dla Europy i dla nich. A dziś idziecie przetartymi ścieżkami. Poprzednie katastrofy zawsze zaczynały się od ideologii walki z chrześcijaństwem, państwami narodowymi i rodziną. A co my mamy w tym traktacie? Oprócz odwołania się do manifestu komunistycznego, co samo w sobie jest hańbą, mamy tak. Zamiast chrześcijaństwa masową migrację szariatu, likwidację państw narodowych i zastąpienie rodziny słowem gender. Nic się nie uczycie z historii. Prowadzicie Europę do kolejnej katastrofy. Europa przez was każdego roku jest słabsza militarnie, gospodarczo i tożsamościowo. A wy proponujecie dokładnie więcej tego, co nas zaprowadziło w to miejsce. Stop temu.
A teraz głos zabierze poseł Verhofstadt.
Dziękuję, panie przewodniczący. Większość z tych uwag dotyczyło jednogłośności, więc zakładam, że cała reszta propozycji jest w porządku, prawda? Bo nie było żadnych uwag innych na temat wszystkich innych tematów, o których była mowa, które były w tym sprawozdaniu. Więc to dobry znak. Ale co do jednogłośności, powiem, że to trochę dziwne, że ta krytyka pochodzi od Polaków. Bo Polska doskonale wie, jakich spustoszeń można doznać w wyniku jednomyślności. Właśnie nawet przez całe pokolenia Polska nie istniała na mapie właśnie ze względu na liberum veto, właśnie ze względu na veto, które podkopało i sparaliżowało polskie państwo. I powinniście być pierwsi, którzy broniliby końca jednogłośności. Ja pamiętam, jeżeli pan pozwoli, panie przewodniczący, to powspominam, pamiętam dyskusję na temat traktatu lizbońskiego z premierem Kaczyńskim, ówczesnym, i prezydentem Kaczyńskim. Im się nie za bardzo podobał traktat lizboński i na pewno nie podobało im się to wszystko, co dotyczy tych 55 i 65% większości kwalifikowanej. I oni byli przeciwko. A co my robimy w tej propozycji? Otóż właśnie małe i średnie państwa są promowane i przede wszystkim duże państwa, tak jak Polska, zyskają, będą mocniejsze, bo w przyszłości będzie potrzeba dwóch trzecich państw członkowskich, żeby przyjąć coś kwalifikowaną większością głosu i chcemy obniżyć próg 65%, co de facto było weto Francji i Niemiec i chcemy to, wtedy to było 50%. My to podwyższamy, żeby takie weto nie było możliwe. Więc wtedy oponował to i premier, i prezydent Kaczyński. właśnie promowali coś takiego i myślę, że powinni się cieszyć z takich propozycji oboje bracia Kaczyńscy, więc może warto, żeby państwo przemyśleli po raz kolejny wasze stanowisko z przeszłości, zanim powiecie nie tej jakże ważnej propozycji Parlamentu Europejskiego.